Joanna Marecka-Łotosz, dzień dobry. Ze mną w studiu Carmen Reksnis, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry.
I dzisiaj temat ważny, temat, który myślę dotyka wielu przestrzeni naszego życia. I to już nie wybranych jednostek, ale myślę każdego. Zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne, o którym wielokrotnie też na antenie Radia Gdańsk mówiliśmy. No, wybrzmiewa to głośno. Wszyscy wiemy, że trzeba o nie zadbać, że trzeba wiedzieć, jak to zrobić, że ciągle mamy za mało psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów. No ale właśnie, ciągle jeszcze niepokojące rzeczy się dzieją. Brakuje nam edukacji, brakuje nam specjalistów, brakuje nam miejsca, przestrzeni, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy mogliby korzystać właśnie ze wsparcia, a oni go chyba potrzebują najbardziej.
No, biorąc pod uwagę wszystkie argumenty, które pani redaktor wymieniła, czas jest najwyższy na to, żeby powstał i zadziałał w Słupsku i nie tylko w mieście, ale również w powiecie słupskim, lokalny program ochrony zdrowia psychicznego, który z jednej strony będzie zbierał wszystkie dotychczasowe działania w pewną systemową całość, ale z drugiej strony ma zaplanować wypełnienie luk. A jednocześnie będzie adresowany specyficznie do mieszkańców miasta i powiatu i będzie tak naprawdę w pełni, mamy taką nadzieję i takie jest założenie, wypełniał te wszystkie luki i potrzeby mieszkańców tutaj u nas na miejscu.
To jest w ogóle możliwe?
Wydaje się, że tak, bo nie ukrywam, przygotowywanie programu trochę trwało, ale było poprzedzone analizą, gruntowną analizą statystyk, jeśli chodzi o Słupsk, o miasto i o powiat, potrzeb pewnej struktury zachorowalności na choroby i zaburzenia psychiczne u nas. Następnie trzeba było przeanalizować, jakie zasoby już mamy, a wcale nie mamy ich mało. Osobiście uważam, że Słupsk bardzo przyzwoicie wygląda na tle innych porównywalnych liczbą mieszkańców miast, jeśli chodzi o zasoby i infrastrukturę, jeśli chodzi o wsparcie.
To przepraszam, przekonanie, że ciągle jest za mało i że trudno jest z tą dostępnością i tak dalej. Bo ja mam takie poczucie, że gdzieś nam czegoś brakuje jeszcze.
Znaczy, moim zdaniem to trzeba wziąć pod uwagę dwa aspekty. Aspekt taki, że po pierwsze społeczeństwo jest coraz bardziej wyedukowane i coraz bardziej świadome i coraz bardziej odważne. Kiedyś choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne były tematem tabu. Ludzie się tego wstydzili się mówić o tym i tym bardziej korzystać czy prosić o pomoc.
No, ja dzisiaj słyszałam, że człowiek, który choruje na schizofrenię przez 40 lat nie wyszedł z domu.
No więc właśnie, to są rzeczy niedopuszczalne moim zdaniem i takie, które to, co planujemy w lokalnym programie, wykluczają tego rodzaju funkcjonowanie mieszkańca, zwłaszcza, że takie choroby jak schizofrenia, jeśli są dobrze prowadzone, dobrze leczone i leki
to
są
nie wykluczają ze społeczeństwa człowieka
nie wykluczają
w ogóle.
Nie? Ani ze społeczeństwa, ani z pracy, ani z normalnego społecznego funkcjonowania. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt, poza tą poprawą świadomości pacjentów. To jest kwestia natężenia chorób. Porównałabym to troszkę ze starzeniem się społeczeństwa. Tak jak nam w postępie geometrycznym przybywa osób starszych i tak naprawdę w tej chwili co trzecia osoba to jest osoba 60+. Dokładnie tak samo wygląda to z chorobami psychicznymi. I tutaj wiele aspektów. Pandemia, zmieniające się wyzwania związane z codziennym życiem. To wszystko ma niestety wpływ na obciążenie psychiczne. Jedni to wytrzymują, inni zaczynają chorować. W efekcie te potrzeby rosną, a infrastruktura pozostaje ciągle na pewnym poziomie i w pewnym systemie. Po to jest lokalny program, żeby te wszystkie zasoby zgromadzić, zobaczyć, gdzie są braki, gdzie są luki i te luki próbować wypełnić. A założenia są tak naprawdę trzy. Po pierwsze, musi być to opieka adekwatna do potrzeb, czyli to, co powiedziałam, adresowana do naszych mieszkańców, kierowana, poparta jakimiś badaniami, nie jakimiś, konkretnymi badaniami, dostosowana do indywidualnych wymagań i potrzeb. Po drugie, zapobieganie stygmatyzacji, czyli ten element edukacyjno-informacyjny, który jest szalenie ważny właśnie po to, żeby ludzie nie bali się mówić o swoich problemach, żeby się nie bali wyjść do ludzi, do lekarza, żeby nie bali się prosić o pomoc. No i po trzecie, zwiększenie dostępności, czyli to, co pani redaktor pytała. Przede wszystkim do poradni zdrowia psychicznego, ale również opieki środowiskowej. Ponieważ wiele badań wskazuje na to, że leczenie w środowisku, czy też leczenie...
Wsparcie,
ale leczenie, nazywałabym to niezwiązane z zamykaniem w stacjonarnych placówkach, czyli w szpitalach, na oddziałach, bywa dużo skuteczniejsze niż takie właśnie działania typowo szpitalne, czyli leczenie związane z przyjęciem, zamknięciem pacjenta, przeprocedowaniem pewnego leczenia i wypuszczeniem go potem do środowiska właściwie z niewielkim wsparciem. I tu chcielibyśmy bardzo dokonać pewnej zmiany organizacyjnej, żeby ten człowiek, który funkcjonuje w środowisku, ale albo po leczeniu trafił z powrotem do swojego środowiska, nie pozostał niezaopiekowany.
No właśnie. I ja sobie tak myślę, że wiele jeszcze jest przed nami do zrobienia. Na czym mają polegać konsultacje? Bo one się też pojawiają. Co poddajecie konsultacjom, że tak powiem, społeczeństwa tu?
Zanim odpowiem, chciałabym jeszcze dodać jedną istotną rzecz, dlatego że powiedziałyśmy, co w lokalnym programie zaplanowałyśmy. Natomiast istotnym jest wskazanie, jakie są cele. Czyli jakim sposobem zamierzamy to wszystko zrobić? Po pierwsze, chcemy wspierać organizacje pozarządowe, których wsparcie i których działania, zwłaszcza w tej opiece środowiskowej, jest absolutnie nieocenione. Po drugie, chcemy promować w ogóle zdrowie psychiczne i to, żeby pacjenci próbowali zmienić również swój styl życia i być może sposób funkcjonowania w taki sposób, aby mieć się lepiej. No i właśnie stworzenie systemu, jak powiedziałam na początku, takiej skoordynowanej, przemyślanej opieki. A konsultacje? Konsultacjom jest poddawany cały program, we wszystkich jego aspektach. Mam nadzieję, że nie jest przegadany, ale nie jest też bardzo wąski, ponieważ tak naprawdę wskazuje te grupy najbardziej potrzebujących, sposoby, w jakich chcemy sobie, jakimi chcemy sobie radzić z problemami i pokazany jest tam też pewien pomysł właśnie na tą opiekę skoordynowaną. I tak naprawdę wszystkie uwagi dotyczące wszelkich elementów zawartych w tym programie będą dla nas absolutnie bezcenne.
Do kiedy można to zrobić? Do kiedy te konsultacje potrwają?
Konsultacje już trwają, zakończą się 2 grudnia.
Czyli jeszcze kilka dni.
Jeszcze kilka dni. Można swoje uwagi zgłaszać albo bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, albo pobrać formularz ze strony, gdzie również program jest zamieszczony, gdzie można się z nim zapoznać. Można również po prostu napisać maila na adres wziss@um.slupsk.pl.
Jest odzew jakiś w temacie? Bo mówi pani, że konsultacje już trwają.
Tak, konsultacje trwają i zbieramy w tej chwili uwagi. Było spotkanie konsultacyjne, które chyba się nie spotkało z większym zainteresowaniem, ale nie ukrywam, że nie dziwię się, dlatego że to są konsultacje dokumentu, który trzeba spokojnie przeczytać. To nie jest dokument, który jest łatwy. Trzeba chwilkę pomyśleć, trzeba się zastanowić, więc nie ukrywam, dużo bardziej liczę na te właśnie uwagi i propozycje, które będą do nas spływały via mail albo na podstawie, poprzez wypełnienie formularza.
No tak, no jest to jakaś opcja zdecydowanie chyba łatwiejsza w temacie. Z drugiej strony, no są to takie konsultacje, jak pani powiedziała, dotyczące tematu, nad którym trzeba usiąść, zastanowić się i pomyśleć. Nie są to konsultacje dotyczące przebudowy starego rynku, gdzie idą wszyscy, którzy chcą i którzy nie chcą i tutaj możemy się spierać i dyskutować. Właściwie za każdym razem jakaś awantura wychodzi z tych spotkań. Tu nie mówimy o rzeczy, której nie powinno być, a raczej nie znajdzie się człowiek, który uzna, że o zdrowie psychiczne nie należy dbać. Przeciwnie, wszyscy jesteśmy, mam taką nadzieję, za tym, żeby te obszary były zaopiekowane.
Bardzo zachęcam do zapoznania się z programem, zwłaszcza, że wydaje się, że on jest dość nowatorski, dlatego że to nie są opisy poszczególnych chorób psychicznych czy poszczególnych problemów, z którymi się stykamy, bo to już nie jest ten poziom edukacji, ale pokazane są nowe problemy, które tak naprawdę niedawno zostały nazwane. Na przykład takie jak neuroróżnorodność, o której się coraz więcej mówi, mało kto rozumie. Najbliżej tego są przede wszystkim rodzice dzieci autystycznych, ale to jest dużo więcej. I często spotykamy się z wykluczeniem takich dzieci, a nawet dorosłych. Pojawia się też całkiem spory fragment dotyczący chorób psychicznych typowych dla wieku podeszłego. Bo to, co nam, osobom, które stoją z boku i nie do końca znają temat, może się wydawać po prostu denerwującym zachowaniem starszej osoby, często jest już na granicy zaburzenia psychicznego.
No tak, a tu jeszcze dochodzą demencje, o które też trzeba...
Tak, mowa jest o demencjach, ale mowa jest również właśnie o nietypowych w ogóle, ale typowych dla osób starszych rodzajach depresji. Ale jest też mowa o innych zaburzeniach, takich jak zespół Diogenesa, który przejawia się zbieractwem, co może być dla na przykład sąsiadów uciążliwe. A ludzie sobie po prostu nie zdają sprawy, że często nie jest to czyjś charakter lub złośliwość, tylko po prostu zaburzenie.
No tak, no myślę, że tu wachlarz jest bardzo duży. Ja bym chciała, zresztą to się wydarza, tak, bo w szkołach coraz rzadziej traktowany pedagog, psycholog jest jak ten kij, bo ja się jeszcze spotkałam z takim traktowaniem młodego człowieka, jak się panowie kłócili, czy panie na przerwie, to podchodził nauczyciel i mówił, no to za karę do pedagoga. A więc na szczęście tego jest coraz mniej, jest coraz większa świadomość, nie?
Pedagog, psycholog powinien być, chcielibyśmy, żeby kojarzył się z pomocą, z takim miejscem, do którego idzie się nie za karę, tylko po to, żeby uzyskać wsparcie. I ten aspekt znaczy,
ja też się cieszę, o, ja się cieszę, bo ja sama też jestem świadkiem, choćby w liceum numer 5, czy Szarych Szeregów, że dzieciaki na przerwie po prostu idą wygadać się, pogadać. Mam problem, nie umiem sobie z nim poradzić.
To znaczy...
choćby tyle, nie?
Cudownie. To znaczy cudownie, że to robią. Oczywiście fatalnie, że mają powody do tego, żeby tam chodzić. Ale skoro już problemy się nawarstwiają, to to jest właśnie to miejsce, do którego w pierwszej linii młody człowiek powinien trafić. To jest również ten rodzaj opieki środowiskowej, o którym rozmawiałyśmy chwilę temu. Tu nie chodzi o to, żeby w momencie, kiedy pojawia się kłopot, wysyłać natychmiast młodą osobę czy starszą osobę do lekarza psychiatry, być może najpierw trzeba porozmawiać z psychologiem, porozmawiać z pedagogiem, poszukać wsparcia w środowisku. O tym wszystkim piszemy w programie.
No to drodzy Państwo, ja będę namawiać i zachęcać. Gdzie go znaleźć? Na stronie Urzędu Miejskiego?
Na stronie Urzędu Miejskiego w Słupsku, jak również można go otrzymać w wersji papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
Mały ratusz, drodzy Państwo, jakbyście szukali to.
Bardzo zapraszam. Problem dotyczy nas wszystkich. Warto wiedzieć, co planujemy zrobić. Warto współuczestniczyć w tworzeniu tego programu i mieć takie poczucie partycypacji społecznej.
No to jest jakby jedno. Ja zawsze powtarzam, że ta społeczność odpowiedzialna albo odpowiedzialność społeczna, jakby, bo równie ludzie to ustawiają, jest na tyle istotna, że jeśli możemy właśnie współuczestniczyć, współdecydować, róbmy to, nie?
Ja mam jeszcze tylko jedną uwagę. Ten program proponuje również rozwiązania w jednym bardzo istotnym temacie. Ryzyko samobójstwa. Temat, który wraca niestety jak bumerang, dotyczy niestety coraz młodszych osób. Ten program zawiera również informacje, co robić, gdzie się zwrócić w momencie, gdy, jak reagować w momencie, kiedy pojawia się problem zidentyfikowany na przykład przez rodzica albo jakieś ryzyko. Proszę Państwa, warto przeczytać.
43% dzieci w wieku, że tak powiem, od 7 do 11 lat, im wyświetlają się w internecie treści dotyczące właśnie samobójstwa.
A 1/3 co najmniej raz w swoim młodym życiu miała myśli samobójcze. Tak. Warto więc zapoznać się z tym, jakie są możliwości u nas w mieście, jakie są plany dotyczące tej opieki. Oby nas nigdy to nie musiało dotknąć, ale warto wiedzieć.
Tak, i ja bym tu jeszcze dołożyła tę edukację rodziców przy tym wszystkim, żeby oni też wiedzieli, kiedy te czerwone lampki, te chorągiewki się pojawiają, żeby
jak zareagować i do kogo się zwrócić.
Tak. Także, drodzy Państwo, program, jak Państwo słyszą, jest przede wszystkim dla nas, dla mieszkańców, dla człowieka. Niewymyślony, niewyimaginowany. Nie są to problemy, które stoją gdzieś obok nas, ale te, które realnie dotykają naszego życia. Namawiam, zachęcam bardzo.
Ja również i zapraszam Państwa do konsultacji i rozmów w tej sprawie.
A ja mam nadzieję, że przed końcem roku jeszcze się spotkamy i porozmawiamy już o tych projektach i programach, które zostają, które wchodzą na przyszły rok. Wiem, że szczepienia dotyczące boreliozy będą się pojawiać. Wiem, że biodra zostaną, drodzy Państwo. No to zbierzemy to wszystko kolokwialnie mówiąc.
Chętnie opowiem.
Tak, także mam nadzieję do usłyszenia jeszcze w grudniu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.